FPM opanować firewalle. 10 lutego 2011 000. Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych i wprowadzanymi w nich zmianami to jedno z ważniejszych zadań administratorów sieci. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczególnego znaczenia nabiera opanowanie konfiguracji i zmian w zaporach ogniowych, routerach i koncentratorach VPN. Do typowych należą sytuacje, gdy kontrolę nad nimi pełni co najmniej kilku administratorów i każdy z nich, niekiedy arbitralnie, dokonuje zmian słusznych tylko w jego mniemaniu. Trudno wówczas utrzymać porządek i spójną konfigurację. Postanowiliśmy sprawdzić, co mogłoby nam pomóc w zapanowaniu nad firewallami, jakie mechanizmy warto wykorzystać i wreszcie, co do zaoferowania ma rynek, skupimy się na zaporach ogniowych, choć nasze spostrzeżenia można śmiało stosować także wobec innych urządzeń sieciowych. S. 165436. Typowe problemy. Zarządzanie urządzeniami sieciowymi i ich konfiguracją rodzi wiele problemów zarówno technicznych, jak i organizacyjnych, wzajemnie się przeplatających. Najczęstsze i trudne do uniknięcia są błędy. Bardzo ciekawe opracowanie na ten temat opublikował pod koniec 2009 rok Avis Haivol z Uniwersytetu Cornell Firewall Configurationer Roles Revisited. Autor przebadał 84 zestawy reguł z urządzeń Checkpoint IS, ISCO PIX, a wyniki wskazują na to, że liczba dość poważnych błędów w konstruowaniu reguł jest znaczna. Uczciwie trzeba powiedzieć, że opracowanie powstało na bazie dość starych danych, ale patrząc na dzisiejsze zapory, trudno przypuścić, że problem zniknął. Ale błędy to jedno. Są znacznie bardziej prozaiczne problemy, jak chociażby utrzymanie porządku na zaporze. Doświadczenie uczy, że względny porządek w inwentarzu sieci panuje, jeżeli zaporami zarządza jedna osoba i nie jest obłożona pracą na 110%. W przeciwnym razie ogólny ład utrzymuje się tylko po wdrożeniu i to przez krótki czas. Z czasem rośnie też liczba zapór. Ciągle zgłaszane są potrzeby zmian, które muszą być wprowadzone. Na wczoraj powstają dziesiątki reguł i obiektów tymczasowych, na przykład testy innych rozwiązań, pozostających potem na stałe. Nowe reguły dodawane są gdziekolwiek, byle działały. Ze 100 robi się ich nagle 250, a z 500 obiektów minus 1000. Potem jest tylko gorzej. Możliwości zapory się wyczerpują, dostęp do zasobów mają ci, którzy nie powinni i tak dalej. Sprawa dodatkowo komplikuje się, jeżeli mamy kilka lub kilkanaście zapór chroniących wiele segmentów sieci. Wówczas wprowadzenie jednej niewielkiej zmiany na jednej z nich może mieć poważny wpływ na bezpieczeństwo całego środowiska. Inny problem to związana z powyższym kontrola procesów wprowadzanych zmian oraz ich monitorowanie. W rozbudowanym środowisku, zarządzanym przez kilku czy kilkunastoosobowe zespoły, trudno zauważyć pojawianie się nowych reguł czy obiektów, o wprowadzeniu modyfikacji w już istniejących nie wspominając. Do tego dochodzi jeszcze kwestia audytu pod kątem zgodności konfiguracji z wewnętrznymi lub zewnętrznymi regulacjami. Kolejna sprawa to szeroko pojęty proces decyzyjny. Pracując wśród administratorów, ciągle słyszy się uwagi pod adresem tzw. systemów ticketowych. Te utyskiwania są nierzadko uzasadnione. W większości przypadków zarządzanie zaporami sieciowymi znajduje się w rękach zespołu zajmującego się utrzymaniem sieci. Zgłoszenia przychodzą zewsząd. Ponadto muszą być aprobowane lub wychodzą od zespołu do spraw bezpieczeństwa, co ma sens. Problem jednak tkwi w tym, że czasem pracuje on w oderwaniu od produktów. Zdarza się, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie mają dostępu do konsoli, choćby w trybie odczytu, a zakres i charakter zmiany jest najpierw przygotowywany na papierze, WIDE, wnioski elektroniczne. Potem następuje przełożenie na język zapory. Prowadzić to może do sytuacji, kiedy to, co zaplanowane, niekoniecznie odpowiada temu, co zostało faktycznie zaaplikowane. Trudno też czasem przewidzieć skutki wdrożenia takiej zmiany. Problem ten jest niekiedy obchodzony poprzez udostępnienie konsoli zarządzania w trybie do odczytu, także komórce bezpieczeństwa. To umożliwia nie tylko właściwe sformułowanie propozycji, ale też późniejszą weryfikację jej wprowadzenia. Jednak, czy nie byłoby lepiej, gdyby taki elektroniczny wniosek mógł jakoś być sprzęgany z zaporą? To znaczy, żeby administrator nie musiał skakać między systemami, aby wykonać zadanie? Realizacja wniosku o wprowadzenie zmian w zaporze mogłaby przecież skutkować jego automatycznym zamknięciem. Inna bolączka, która wcześniej czy później dotyka każdej większej organizacji, to kwestia migracji z rozwiązania jednego producenta do rozwiązania innego. Już na początku tego procesu wracamy do jednego z pierwszych problemów – powstania potencjalnego bałaganu. Migracja staje się niespodziewanie okazją do porządków. Zapał jednak maleje, kiedy tylko okazuje się, z jak dużym nieporządkiem mamy do czynienia. Jeżeli nawet udaje się jakoś utrzymać ład, to problemem jest spójne przeniesienie polityki z jednego rozwiązania do drugiego, bowiem nie muszą one być, a w zasadzie nigdy nie są, ze sobą kompatybilne. Przeniesienie konfiguracji na przykład pomiędzy Cisco ASA a Checkpoint FW1 to prawdziwa przygoda. Takie problemy sprawiają, że rosną koszty utrzymania, a przecież wszyscy mamy szukać oszczędności. S. 165437. Co można z tym zrobić? Problemy tego rodzaju, ale też i wiele innych, o których dalej, dostrzega także rynek. Coraz częściej pojawiają się narzędzia należące do segmentu tzw. Firewall Policy Management FPM lub Security Configuration and Change Management SCCM. Rynek ten jest stosunkowo młody, w miarę dojrzałe rozwiązania zaczęły się pojawiać zaledwie kilka lat temu. Od niedawna wprowadza się dodatkowe moduły, które rozszerzają możliwości systemów np. o analizę ryzyka czy wspomniane zarządzanie procesem zmian obiegowo nazywany Workflows. Podstawowym zadaniem narzędzi tego typu jest możliwość podłączenia się do zapory lub innego urządzenia sieciowego, np. routera, proxy, a następnie pobrania z niej danych do późniejszej analizy. Obecnie warunkiem koniecznym jest obsługa szerokiego spektrum systemów. Rzadko spotyka się środowiska, w których wdrożone jest rozwiązanie tylko jednego producenta. Niekiedy, nawet jeżeli producent nie dostarcza odpowiedniego konektora, umożliwia stworzenie własnego. Udostępniając APM i SDK, sam sposób podłączenia może być różnie realizowany i zależy w zasadzie od mechanizmu oferowanego przez producenta zapory. Przykładowo, w Checkpoint najczęściej jest wykorzystywana stworzona przez tę firmę platforma OPSEC, pozwalająca na integrację z produktami firm trzecich. Z kolei w rozwiązaniach z Cisco takie podłączenie może być realizowane dwukierunkowo, na przykład. Urządzenie z Cisco może z jednej strony wysyłać trapy SNMP do rozwiązania monitorującego, a to drugie, odczytywać zawartość list dostępowych i statystyk poprzez SSH. Po podłączeniu możemy rozpocząć właściwą analizę. Tutaj mechanizmy są różne, niemniej jednak warto podkreślić, że dobre narzędzia powinny traktować podłączone systemy jako pewną całość i dostarczać nie tylko informacji o konfiguracji reguł obiektów, lecz także związanych z wydajnością, aktualnym obciążeniem czy parametrami pracy systemu. A co może nam zaoferować analityka narzędzi? Może najpierw globalizację? Choć słowo to miewa czasami negatywny wydźwięk, to w przypadku FPM jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi tutaj o globalne spojrzenie na wszystkie monitorowane urządzenia. Załóżmy na przykład sytuację, w której zarządzamy 20 zaporami kilku producentów, a użytkownik zgłasza, że nie może dostać się do danego zasobu. Narzędzie, które zmuszałoby nas do oddzielnego przeglądania stanu każdego z rozwiązań, raczej się nie sprawdzi. To samo możemy osiągnąć z konsoli każdego z nich, choć być może zabierze to trochę więcej czasu. Powinniśmy zatem mieć możliwość szybkiego zweryfikowania, co takiego się ostatnio działo. Może dokonano jakiejś zmiany, a może urządzenie nie działa lub jest przeciążone i zaczyna gubić pakiety? Inna ważna rzecz to optymalizacja tego, co już mamy. Wraz z dodawaniem kolejnych reguł przestajemy zwracać uwagę na kolejność, w której zostają one umieszczone na liście. Większość zapór operuje na listach przetwarzanych od góry do dołu. Jeżeli często używana reguła znajdzie się dość nisko, to zanim zapora do niej dotrze, sprawdzając kolejne wpisy, straci sporo czasu. Narzędzie FPM powinno więc odnaleźć reguły, które są wykorzystywane bardzo często, oraz te, które w określonym czasie nie były aktywne w ogóle. Dobrze też, jeżeli potrafiłoby wymyślić, które miejsce na liście reguł byłoby najlepsze. Ta prosta operacja w niektórych przypadkach potrafi zwiększyć wydajność zapory nawet o 50%. Część rozwiązań może pokazać, jak bardzo wzrośnie wydajność zapory po wykonaniu takiej roszady. Jeżeli z kolei odnajdziemy dawno nieużywane reguły i obiekty, to oprócz wzrostu wydajności, pozbywamy się potencjalnych luk. Podobnie ma się sprawa z duplikatami. Powinniśmy więc być informowani o wielokrotnym występowaniu reguł o podobnej funkcji lub duplikatach obiektów. Narzędzie może też wskazywać sposób, w jaki najlepiej byłoby przeprowadzić konsolidację, a to pozwoli znowu na ograniczenie liczby reguł. Skoro mowa o optymalizacji, to FPM powinien także pomagać w konstruowaniu nowych reguł. Wspominaliśmy, że czasami trudno przewidzieć wpływ zmian na całość środowiska. Niektóre rozwiązania potrafią operować trybem warunkowym. Możemy wirtualnie wprowadzić jakąś zmianę i sprawdzić, czy przypadkiem nie spowoduje negatywnych skutków w innym segmencie sieci. Producenci starają się też nęcić około i dokładają moduły wizualizacji, rysujące diagram sieci. Mogą to robić na przykład na podstawie podanych przez nas wcześniej parametrów, czy zassanej z monitorowanych urządzeń konfiguracji na przykład tablicy routingu. Jedna z korzyści zapewnianych przez FPM wynika z wymienionej wcześniej globalizacji. Chodzi o śledzenie wszelkich zmian i możliwość wyszukiwania danych. W pierwszym przypadku możemy mieć różne opcje. Najprostsza to zwykłe powiadamianie. mailem o każdej zmianie, wraz ze wskazaniem winowajcy, ale oprócz tego standardu warto mieć także możliwość porównywania i stwierdzenia jednym rzutem około, co na co się zmieniło. Czasami chcemy także spojrzeć wstecz i sprawdzić, jak bardzo nasza zapora zmieniła się na przykład. W ciągu ostatniego tygodnia, patrząc na ofertę rynkową, widać też, że funkcje wyszukiwania idą znacznie dalej i nie ograniczają się jedynie do prostych porównań. Możemy tworzyć dość rozbudowane zapytania, na przykład wyszukiwać reguły, które mają więcej niż zadaną przez nas liczbę obiektów, co da nam nieco informacji o tych regułach, które być może zbyt hojnie przepuszczają ruch. Poza tym reguły takie zwyczajnie trudno opanować, przez co mogą pojawić się luki. Na tym jednak nie kończy się analityka i raportowanie. W zasadzie trudno w tej chwili znaleźć produkt z grupy FPM, który nie dawałby możliwości badania zgodności z polityką lub z regulacjami. Najczęściej prosto z pudełka możemy sprawdzić zgodność z np. PCI do spraw ISO 27001 czy pod kątem listy SANS Top 20, ale to też nie wszystko. Możemy zdefiniować własną listę naruszeń i nadawać im odpowiednie priorytety. Możemy też przykładowo stwierdzić, że jeżeli kiedykolwiek i gdziekolwiek pojawi się reguła zezwalająca na ruch Tylnet z DMZ do naszego serwera bazodanowego, to mamy do czynienia z krytycznym naruszeniem polityki. A skoro mowa o zgodności z polityką i naruszeniach, to warto jeszcze wspomnieć o dwóch związanych z nimi funkcjonalnościach. Niektóre narzędzia FPM potrafią przeprowadzić analizę ryzyka reguł. Robią to, zderzając je z własną bazą wiedzy w tym zakresie lub z dostępnymi dobrymi praktykami, na przykład udostępnianymi przez NIST. Jeżeli taka analiza ryzyka to dla nas za mało, możemy też znaleźć narzędzia, które będą szły o krok dalej, integrując się z zewnętrznymi skanerami podatności, na przykład Nessus, Qualys lub Rapid 7, umożliwiając dodatkowe przeczesanie zapory. Na koniec słów kilka o automatyzacji w procesie zarządzania zmianą, tak zwany workflow. Niemalże każdy producent FPM ma odpowiednie narzędzie w swoim portfolio. Może to być zarówno kolejny moduł, jak i oddzielne rozwiązanie ściśle współpracujące z FPM. Objąć możemy w zasadzie cały proces, od wniosku o zmianę, poprzez jego analizę, po weryfikację wykonania. Czym różni się to od zwykłego systemu ticketowego? Kilkoma istotnymi szczegółami. Na etapie analizy wniosku działa już moduł analityczny znany z FPM, który od razu wskazuje, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z czymś, co już wcześniej zostało zrobione, a co wprowadza poważne ryzyko lub jest niezgodne z polityką. Jednocześnie, w niektórych przypadkach możemy już na etapie wniosku zasymulować jego wpływ na infrastrukturę. Zwykły system ticketowy też raczej nie sprawdzi, czy wniosek został zrealizowany zgodnie z dyspozycją, a dedykowany do zapory owszem, po prostu przeskanuje reguły. Samych funkcji jest znacznie więcej i zależą od producenta, ale ogólna idea jest właśnie taka. S.165438 FPM. Co na rynku? Jak wygląda oferta rynkowa w zakresie rozwiązań FPM? Jakim producentom, dostawcom warto się przyjrzeć? Niestety, w większości FPM to rozwiązania komercyjne. Główni gracze to Algoset www.algoset.com, Redseal www.redseal.net, SecurePass Sage www.securepasssage.com, Skybox www.skyboxsecurity.com czy Tufin www.tufin.com. Pojawiają się też przedstawiciele spod znaku open source, choć trudno im jak na razie stawać w szranki z płatną konkurencją. Wśród nich z pewnością warto przyjrzeć się dwóm narzędziom. Network Authority Inventory, dawniej Zipte http://inventory.alterpoint.com oraz Flint www.matasano.com. Oba mają jednak dość poważne ograniczenia. Na przykład Flint współpracuje tylko z ISCO. NAI z kolei ma potężną bazę rozwiązań, do których może się podłączyć to za sprawą ogólnodostępnych narzędzi deweloperskich, ale funkcjonalnie jest dość mocno ograniczony i może służyć do monitorowania zmian oraz przechowywania konfiguracji oraz jej kopii w jednym miejscu. Wkrótce redakcja planuje poddanie testom kilka rozwiązań z grupy FPM. Jak się sprawdziły, zaprezentujemy w jednym z kolejnych numerów Networlda.